Będziemy czytać, że gdy to czynimy, wspominamy śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wspominanie śmierci jest coraz częstszym i coraz bardziej bolesnym i powszechnym udziałem tak wielu ludzi. W ostatnich miesiącach, tygodniach, a nawet dniach tak wielu ludzi wspomina śmierć swoich najbliższych. Zadają sobie pytania innym, dlaczego do tego doszło, czy ta śmierć potrzebna, czy niepotrzebna. Oto śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy ona była potrzebna? Jaki był jej cel? Skoro mamy uczestniczyć w czymś, co nazwane zostało komunią, społecznością, co nazwane jest wieczerzą pańską, to nie jest to oderwane od właśnie tego przeżycia, czy tego faktu z dzieła Jezusa Chrystusa, Jego śmierć. I oto kilka, żeby nie przedłużać myśli. Kiedy rozpoczęto krzyżować Jezusa, gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, czytam z Ewangelii Łukasza, Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im. Ta śmierć niesie w sobie poselstwo przebaczenia. W tej śmierci, jeśli ktoś zadaje pytanie, po co? Ano po to, aby ja i ty, aby wszyscy ludzie, którzy z wiarą ten akt, tę śmierć przyjmą jako zastępczą za siebie, za swoje grzechy i upadki, aby im mogło zostać przebaczone. Ojcze, odpuść im. W ten sposób rozpoczęła się modlitwa, czy jak ktoś woli inaczej, siedem słów Jezusa na krzyżu. I to pierwsze przesłanie. Dzisiaj, wspominając tę śmierć, wspominamy przebaczenie, odpuszczenie naszych win i naszych grzechów. I dlatego nie dziwcie się, drodzy, jeśli mówimy, że do wieczerzy mają prawo przystąpić tylko ci, którzy przeżyli nowo zrodzenie, bo cóż innego to oznacza? Przyjęli przebaczenie. Zostało im przebaczone. I dlatego mówimy ci, którzy narodzili się na nowo. Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa wiarą, czy jakkolwiek jeszcze innym zwrotem utartym, mniej lub bardziej chrześcijańskim. Określilibyśmy to przeżycie, które dla świata może niewiele znaczy i niewiele mówi. Chodzi tu o przebaczenie grzechów, o oczyszczenie z naszych win. Bo przystępujemy przecież do społeczności z Bogiem. Druga myśl, którą chcę podkreślić, po co ta śmierć? To kolejna wypowiedź, którą Jezus skierował tym razem do drugiego ze złoczyńców, mówiąc: dziś będziesz ze mną w raju. Nie czas, ani nie mam zamiaru rozważać, jaka jest różnica między rajem, Hadesem, niebem, pierwszym, trzecim, tysiącletnim królestwem. To wszystko zostawiam gdzieś. Poselstwo płynące ze śmierci Jezusa Chrystusa to to, że jest przygotowane lepsze miejsce. Przed swoją śmiercią Jezus mówił: jeśli nie odejdę, nie przygotuję wam tego miejsca, ale jeśli odejdę, przygotuję wam miejsce, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Bracie i siostro, wtedy, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, gdy działo się to, co wspominać będziemy za chwilę, przyjmując chleb i kielich, on mówi: dziś możesz być ze mną, będziesz w tym miejscu. Nie jest to coś, co jest budowane i nie wiadomo teraz, tak jak w naszym przypadku, czy zdążymy, czy nie zabraknie środków. To miejsce było przygotowane już w tym momencie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, mówiąc do wiszącego obok: dziś już ty tam ze mną się znajdziesz. To jest gwarancja, to jest pewność. Ja wiem, że niektórzy złośliwie twierdząc mówią, że to jest radość dla prostaków, kiedy cieszą się, że będą mieć lepiej w wieczności, po śmierci i tak dalej. Ale w naszym przypadku wierzymy nie w utopię, ale w rzeczywistość, którą podczas śmierci Jezusa Chrystusa, podczas Jego agonii, została nam potwierdzona, że jest faktem. Czy jest miejsce tam dla Ciebie? Czy imię Twoje zostało zapisane w Księdze Żywota? To również warunek przystąpienia do wyciągnięcia swojej ręki po chleb i po kielich. Jest trzecie słowo, na które chcę zwrócić uwagę. Kiedy wszystko już dobiegało prawie że do końca, Jezus zapewnił, mówiąc: wykonało się. Nic więcej nie musisz do tego dodawać, niczym uzupełniać, jak tylko prostą swoją wiarą, prostym przyjęciem, prostą dziecinną bezradnością przyjąć to, co On przygotował dla Ciebie, co Bóg w Chrystusie dla mnie i dla Ciebie przygotował. Nie rozważania filozoficzne przy podejmowaniu tego dzisiaj chleba czy kielicha, czy coś się przeistacza, czy się nie przeistacza, czy dzieje się takie, czy inne rzeczy. Wykonało się, bracie i siostro, wykonało się zupełne moje i Twoje zbawienie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. I ostatnia myśl. Ostatnia myśl, kiedy Jezus, kierując swoje oczy w górę, jako ostatnią frazę swojej modlitwy, wisząc na krzyżu, stwierdził: Ojcze, oddaję swojego ducha w Twoje ręce. Jest to obraz pełnej akceptacji przez Boga tego, czego Jezus dokonał. A więc nie jest to tylko zapewnienie, że już nic więcej nie jestem w stanie wykonać dla Was, bo wykonałem wszystko, ale również jest zawarty w tym obraz i poselstwo, że to zostało przyjęte i zaakceptowane przez Boga Wszechmogącego. A my w Nim, jeśli w Nim jesteśmy. Apostoł w innym miejscu, Paweł, wyjaśnia: bo jeśli by tak nie było, jeśli ktoś to chce podważyć, to daremna jest nasza wiara, daremne są nasze obrządki i jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi na tym świecie. Ale dzisiaj wspominamy rzeczywistą śmierć. Nie, ona dziś nie dzieje się na naszych oczach. To miało miejsce 2000 lat temu. Ale gdy bierzecie chleb i pijecie z tego kielicha, śmierć pańską opowiadacie. Chcę ją więc przywieźć na naszą pamięć, do naszych myśli przez te krótkie stwierdzenia. Powstańmy zatem, aby przystąpić do tego aktu, aby uczestniczyć w tym, co Bóg nie tylko przyjął, nie tylko stwierdził, że jest wykonane w zupełności, ale co również zostało przez Niego zaakceptowane. A my dzisiaj, w dowód swojej wdzięczności i głębokości przeżycia, chcemy przeżywać na tym miejscu, w naszym gronie, w obecności Jezusa Chrystusa. Czytam zatem Boże Słowo. Może zanim jeszcze go będę czytał, proszę, aby wszyscy bracia, którzy usługują, roznosząc, zechcieli wyjść tutaj do przodu, aby przygotować się w ten sposób do posługiwania zborowi. A ja tymczasem czytam Boże Słowo z miejsca, o którym wspomniałem na początku. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I dalej czytam: przeto ktobykolwiek jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, nie rozumiejąc przebaczenia, nie rozumiejąc dzieła, nie rozumiejąc, że imię Jego zapisane jest i mając pewność życia wiecznego, o czym wspominałem, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. To tyle, jeśli chodzi o Boże Słowo. Zechciejmy w tej chwili skupić się w modlitwie. Wspaniały Boże nasz i Ojcze, oto przed nami chleb i kielich. Oto przed nami wspomnienie dzieła, które dokonałeś w Jezusie Chrystusie, owego pamiętnego dnia, od którego nadzieja zaświtała dla ludzkości, że i przebaczenie, i przygotowane miejsce, i akceptacja, i zupełność tego dzieła zostały w Tobie zagwarantowane dla nas. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w naszym życiu okazał się dzień, którym pozwoliłeś, dozwoliłeś, że dosięgło to naszego wnętrza, naszego serca, kiedy uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy zagubieni, bezradni, pogrążeni w grzechach. Dziękuję Ci, że Twoja miłość i miłosierdzie dosięgło dna, w którym znaleźliśmy się i że dałeś łaskę przyjęcia wiarą tego dzieła. Oto dziś, Panie, wyznajemy, że cieszymy się z tego, że przebaczyłeś nam grzechy, że przygotowałeś dla nas miejsce, że zaakceptowałeś i że jest to dzieło doskonale wykonane przez Ciebie, nie z naszych uczynków. Dlatego nie z chlubą, lecz z chwałą przychodzimy przed Twój tron i z wdzięcznością wyciągać chcemy swoje ręce po ten chleb i po ten kielich, oczekując i dzisiaj wylania Twojego błogosławieństwa na życie każdego z nas uczestniczącego w tym szczególnym akcie. Dlatego błogosław nam w tej chwili. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.
Halleluja. Chciałbym, abyście je otworzyli na Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 25. Ewangelia Mateusza, rozdział 25. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25. I z rozdziału 25 będziemy czytać fragment od 1 do 13 wiersza. A więc od 1 do 13 wiersza. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie, w nowoczesnym tłumaczeniu jest to bardzo bardziej delikatnie oddane, nierozsądne, jest w nowoczesnym tłumaczeniu oddane nierozsądne, bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś, a więc rozsądne, zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Nierozsądne, szorstko, głupie, zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały o mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nimi na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. W słowie, które w każdą pierwszą niedzielę, dzisiaj także, Było ono cytowane w słowie, które cytujemy podczas Wieczerzy Pańskiej. Znajduje się w ostatnim wierszu tego fragmentu takie oto stwierdzenie. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. A więc zauważcie, są tu w tym wierszu podkreślone dwie bardzo ważne, bardzo istotne myśli. Pierwsza z nich ukierunkowuje nas na przeszłość, a więc do czasu, który już minął, bo skupia naszą uwagę na śmierci Pana Jezusa. Śmierć pańską zwiastujecie. Ja jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że żyją z tej strony krzyża, a nie z tamtej strony krzyża. Że nie muszę, jak ludzie żyjący w dawnych, dawnych jeszcze przed śmiercią Pana Jezusa czasach, patrzeć w przyszłość i mówić, gdy Mesjasz przyjdzie, On poniesie na krzyż nasze grzechy. Ale że mogę patrzeć wstecz i mówić, chwała Bogu, Mesjasz Chrystus poniósł moje grzechy. Że patrząc w przyszłość nie muszę mówić jak tamci ludzie żyjący przed krzyżem. Gdy przyjdzie Mesjasz, On poniesie nasze cierpienia i nasze choroby. Ale że mogę stojąc z tej strony krzyża wyznawać, On poniósł. To jest faktem historycznym. To się wydarzyło. On poniósł nasze winy i nasze grzechy i nasze cierpienia na Golgocki krzyż. Że mogę patrzeć i nie mówić, o, jestem pod przekleństwem zakonu. Ale że mogę wyznawać, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Że mogę wyznawać, że Chrystus w swoim dziele poniósł na sobie także i przekleństwo, które na mnie i na nas powinno było spoczywać. A więc, że mogę traktować Golgotę, śmierć Pana Jezusa jako coś, co się wydarzyło, co jest faktem. I dzięki temu możemy wierzyć, że grzechy nasze zostały przebaczone, że ciężary nasze Chrystus poniósł, że choroby nasze Jezus poniósł, że nie jesteśmy już pod przekleństwem, ale jesteśmy pod błogosławieństwem. Ilekroć razy, a zdarza się to dość często, diabeł w sposób bezpośredni albo pośredni poprzez ludzi oskarża, atakuje, prowadzi do zniechęcenia. Przekonałem się, że najlepszą metodą jest wówczas nie przekomarzać się z nim, nie dyskutować, nie dawać mu satysfakcji, aby nie bluźnił. Nie dawać mu satysfakcji, aby oskarżycielskie, prokuratorskie oskarżenia rzucał, ale w takich momentach usiąść i wskazać. Spójrz na krzyż. To jest dowód, że nie jestem pod przekleństwem. To jest dowód, że Chrystus poniósł moje winy i moje grzechy. I zawsze wtedy ta metoda okazało się, była i jest skuteczna. Nie usprawiedliwiajmy się, kiedy oskarżyciel braci bluzga i rzuca oskarżenia w naszym sumieniu albo w inny sposób. Wskazujmy mu na krzyż. To jest dostateczny powód, aby wypłoszony, przestraszony uciekał, pierzchał od nas jak najdalej, bo krzyż jest faktem, jest czymś, co zaistniało. Nie jesteśmy pod przekleństwem, nie jesteśmy, bo przekleństwo za nas na krzyż poniósł Jezus Chrystus. I dobrze by było, abyśmy wszyscy z serca w to wierzyli, abyśmy nie poddawali dzieła Golgoty pod wątpliwość. Abyśmy nie kwestionowali tego, co się wydarzyło, bo to jest faktem. Czytał dzisiaj brat, słowo wykonało się, stało się i to jest faktem. A nasza rola sprowadza się do całego serca uwierzenia w to i nie dawania przystępu diabłu i podważania tego, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Śmierć pańską zwiastujecie. A zwiastując śmierć pańską, wraz z nią zwiastujemy wszelkie, wszystko to, co się tam dokonało. Całe zwycięstwo, totalne, kompletne zwycięstwo. Nieograniczone, nieokrojone, ale całkowite zwycięstwo. I mamy to czynić, powiedział Paweł, tak długo, aż przyjdzie. Aż przyjdzie. A więc mamy to czynić tak długo, dopóki Chrystus po raz wtóry nie przyjdzie, po raz drugi nie przyjdzie. To nie znaczy, że gdy przyjdzie, akt Wieczerzy Pańskiej zostanie zamknięty, przerwany, stanie się nieważny. W Ewangelii Mateusza, tejże samej, z której przed chwilą czytaliśmy, w 29 wierszu, Pan Jezus powiada, że kiedy przyjdzie, to zabierze nas do siebie i razem z Nim zasiądziemy przy stole i będziemy spożywać, tak jak tu spożywamy z winnej winorośli, tak tam. Pan Jezus powiada, że również to będziemy czynić. I co jeszcze? Co jeszcze? Król królów, Pan panów, ukoronowany, Syn Boga żywego, powiada, że sam w pokorze swojej, w uniżeniu swoim będzie nam usługiwał. To ja powinienem mu usługiwać, stopy umywać, jak Piotr to chciał uczynić. Ale on powiada, że on nam będzie usługiwał. Aż przyjdzie. Mamy zwiastować śmierć, mamy zwiastować to, co się na Golgocie wykonało. Aż przyjdzie. I widzicie, bracia i siostry, był taki czas w życiu Pana Jezusa. Było to już u schyłku Jego życia na tej ziemi, że to zdanie, ten wyraz uczniowie zawarli w swoim pytaniu skierowanym pod adresem Pana Jezusa. Zapytali Go, powiedz nam, kiedy to się stanie? Jaki będzie znak Twego przyjścia? I jaki będzie znak końca świata? Jaki będzie koniec świata? A więc uczniowie domagali się, aby Jezus powiedział im, przekazał im jakiś znak, charakterystyczny znak, jakieś znamie, po którym będą mogli poznać, że przybliża się Jego powtórne przyjście, o którym tutaj jest mowa. I w odpowiedzi na to pytanie, zawarte w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi, Pan Jezus wylicza nie jeden, ale wiele znaków, które będą poprzedzać Jego powtórne przyjście. Nie mam czasu, aby zająć się całą lekturą 24 rozdziału, bo tych znaków jest tam całe mnóstwo. Ale gdy siadłem z Biblią wczoraj po południu i gdy zacząłem przyglądać się tym znakom, które wymienił Pan Jezus, muszę wam powiedzieć, że nie znalazłem ani jednego, o którym mógłbym stwierdzić, że się nie wypełnia za naszego pokolenia, za naszego życia. Bo czyż nie słyszymy o wojnach i wieściach wojennych? Bo czyż nie słyszymy, że powstaje królestwo przeciwko królestwu, państwo przeciwko państwu? Bo czyż nie słyszymy o trzęsieniach ziemi, o tsunami, o powodziach? Czyż nie słyszymy o tym wszystkim, co 2000 lat temu Jezus zapowiedział, że będzie charakterystyczne dla czasów końca, dla czasów poprzedzających Jego powtórne przyjście? Powiadam raz jeszcze, nie znalazłem ani jednego znaku, o którym mógłbym powiedzieć, jeszcze się nie wypełnia. O wszystkich mogłem raczej powiedzieć, wszystkie na naszych oczach się wypełniają. Wszystkie się realizują. A skoro tak, to coś to oznacza. To o czymś to mówi, że nie możemy być jak te lekkomyślne, że powiem, głupie panny. A więc Jezus w tej pierwszej części 24 rozdziału mówi o znakach poprzedzających powtórne Jego przyjście. Ale w dalszych fragmentach tejże Ewangelii, w 25 rozdziale, mówi o postawach chrześcijan w tym czasie, gdy przybliżać się będzie Jego powtórne przyjście. Gdy będzie blisko, jak mówi, u drzwi, to okazuje się, że chrześcijanie będą się charakteryzować różnymi postawami. I te różne postawy Pan Jezus przedstawił na przykładzie podobieństwa o 10 pannach, a potem na przykładzie podobieństwa o talentach. I wreszcie jakby zamyka swoją wypowiedź eschatologiczną o powtórnym swoim przyjściu, zamyka Pan Jezus oświadczeniem, że za takie i inne postawy ludzkość czeka sąd. Żeby nikt nie myślał, że taką albo inną postawę zajmuje, rozpłynie się. Zostanie w jakiś sposób przykryte, zapomniane. Nie. Za to, kim byliśmy, za to, co mówiliśmy, za to, co robiliśmy, za to, jak postępowaliśmy, przyjdzie dzień sądu, osądzenia. Trzeba się będzie przed Panem, używając współczesnego języka, wyspowiadać za każde słowo, za każdy czyn, za każde niemoralne spojrzenie, za wszystko. Trzeba się będzie przed sędzią sprawiedliwym i świętym, którego oczy są jak płomienie ognia i przenikają, i który wszystko słyszy i nic mu nie było, nic nie zostało przeoczone, trzeba się będzie wyspowiadać, rozliczyć, wytłumaczyć. Mnie dzisiaj na parę chwil zajmuje i chciałbym się temu przypatrzyć podobieństwo o 10 pannach, które jest jakby charakterystyką postaw chrześcijan przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Okazuje się, bracia i siostry, że te 10 panien to są reprezentanci, to jest grupa reprezentacyjna wszystkich chrześcijan, tak chciałbym powiedzieć. A więc te 10 panien charakteryzują wszystkie chrześcijańskie kościoły. Są to reprezentantki wszystkich kościołów. Dlaczego panny, a nie ma tutaj mowy o powiedzmy sobie, mężczyznach? No bo Kościół to jest oblubienica, inaczej nazywana panną, oblubienica Chrystusa Jezusa. Dlatego jest przyrównany Kościół do oblubienicy, do panien. I oto Kościół jako taki, w tym także i nasz Kościół, wszystkie chrześcijańskie kościoły są tu reprezentowane przez te 10 panien. I okazuje się, że te 10 panien miały rzeczy wspólne, ale miały też coś, co ich różniło. Miały rzeczy wspólne, ale miały też coś, co je różniło. Co było wspólne? Wspólne było to mianowicie, że wszystkie czekały. Że wszystkie one czekały powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy jest taki chrześcijański kościół, w którym by się nie mówiło o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Mówimy my o tym zielonoświątkowcy. Mówią o tym rzymskokatolicy, prawosławni, ewangelicy. Mówią bracia baptyści, wolni. Oczywiście w jednych kościołach jest mniej, w innym bardziej ten temat akcentowany. Ale generalnie rzecz biorąc, wszędzie się mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie panny czekały. Wszystkie 10 panien czekało. Wszystkie. Co jest jeszcze wspólne? Co jest jeszcze wspólne? Wszystkie one miały lampy i wszystkie miały naczynia na olej. A więc wszystkie to miały. Te 5 rozsądnych i tych 5 nierozsądnych. Wszystkie one to miały. To było także ich cechą wspólną. I teraz dochodzimy do różnicy między 5 rozsądnymi, a 5 nierozsądnymi. Przypatrzcie się tej różnicy. Te 5 rozsądnych miały nie tylko to, co zewnętrzne, a więc rytuały, zwyczaje, obrzędy, a więc miały nie tylko swoje domy, kaplice katechetyczne, kościoły, nie tylko to miały. Nie miały tylko naczynia, te widziane ludzkimi oczami. A więc nie tylko to, co zewnętrzne, co ludzie mogą podziwiać. O, jakie piękne! O, jakie misterne! O, jaka tradycja! O, wielowiekowa tradycja! A więc nie tylko to, co oko ludzkie dostrzec mogło. Miały mądre panny. Miały jeszcze coś więcej. Czytaliśmy, że te mądre, rozsądne panny miały jeszcze oliwę. Coś, czego tym właśnie nierozsądnym brakowało. Te nierozsądne poprzestały na tym, co zewnętrzne. Te nierozsądne poprzestały na tym, co się rzuca w oczy, co fascynuje, co jest uroczyste, co jest podniosłe, ale wewnątrz były puste. Wewnątrz były płytkie, wewnątrz niczego nie miały. Pustka, płytkość, niczym nie było wypełnione ich życie. Poza zewnętrznym blaskiem niczego wewnątrz nie było. Niczego wewnątrz nie było. I to jest tragedia wielu chrześcijan, iż uważają, że to wszystko, co robić powinny, to co zewnętrzne. Iść do kościoła raz w tygodniu, dawać dziesięciny, dawać na mszę, dawać na ofiary, dawać na kolektę. A więc to, co zewnętrzne, to nie jest złe. Bez tego my byśmy się nie mogli obejść. Ale niech nas Bóg zachowa, żebyśmy myśleli, że to wystarczy, że niczego więcej nie trzeba. Że możemy na tym poprzestać, że wystarczy się narodzić w rodzinie chrześcijańskiej, być przyniesionym do chrztu albo do błogosławieństwa i że na tym się już wszystko kończy. Okazuje się, że religia to nie coś, owszem, to coś zewnętrznego, ale to coś bardziej wewnętrznego. Religia, chrześcijaństwo to społeczność głęboka, intymna, wewnętrzna społeczność z Bogiem. A niestety to nie jest udziałem wszystkich ludzi. Prawda? Niektórym wystarczy, że był na pielgrzymce raz w roku. Innemu wystarcza, że poszedł raz w tygodniu na nabożeństwo do kościoła. A innemu nawet tyle nie potrzeba. To jest wszystko zewnętrzne, płytkie. To jest niewystarczające, bo okazuje się, że mądre panny nie tylko miały to, co zewnętrzne, ale także coś charakterystycznego, niezwykłego w ich wnętrzu. Ich wnętrze było wypełnione, tam nie było pustki. Ich wnętrze, te naczynia ich były wypełnione oliwą. Charakterystyczne jest też, choć czas mi na to nie pozwala, aby zwrócić uwagę na odpowiedź mądrych panien, na prośby głupich panien. Te nierozsądne panny, widząc, co się dzieje, chciały się przykleić do tych mądrych. Przyjdzie czas, że gdy Chrystus przyjdzie i matka będzie zabierana, córka będzie wołać: mamo, ja też chcę z tobą. A gdzie oliwa? A gdzie twoja głębia, duchowa głębia? Przyjdzie czas, że mąż będzie zabierany, a żona krzyczeć będzie w rozpaczy: mężu, ja też chcę. A gdzie oliwa? Mądre panny na błagalną prośbę głupich, nierozsądnych odpowiedziały: nie możemy. To nie jest możliwe, żebyśmy my wam mogli udzielić z tego, co my mamy. Biblia powiada, że tym, który może udzielić ze swojej pełni, jest Jezus Chrystus. Powiada Paweł, apostoł, że z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Ale nie oczekuj, że twoja matka ci z twojej pełni udzieli i że dzięki temu załapiesz się jakoś w momencie, gdy Chrystus będzie przychodził, aby zabrać swój kościół. Nie oczekuj, że dlatego, że twój dziadek, pradziadek był chrześcijaninem głęboko wierzącym, że się jakoś załapiesz. Nie, nie. Ty musisz dysponować tą wewnętrzną pełnią. tą oliwą. Oliwa jest symbolem ducha. Ja nie chciałbym przeakcentowywać tego, ale społeczność z Bogiem poprzez Ducha Świętego, który mieszka w nas, głębia. To jest to, czym dysponowały mądre panny. Ciekawa jest, jak już powiedziałem, odpowiedź mądrych, rozsądnych panien tym głupim, tym nierozsądnym. My wam tego nie możemy udzielić. My wam tego udzielić nie możemy. Idźcie i kupcie sobie. Muszę powiedzieć, że sprawdzałem w kilku tłumaczeniach i w Biblii Tysiąclecia katolickiego wydania i w nowoczesnych tłumaczeniach i cieszę się, że to słowo kupcie sobie we wszystkich jest tak samo przetłumaczone. Że nie ma tu żadnych manewrów, żadnego majstrowania przy tym słowie. We wszystkich jest kupcie sobie. Nabądźcie sobie. Kupcie sobie. A wszyscy, gdy słyszymy słowo kupcie sobie, natychmiast myślimy o ocenie. Jeszcze nikt za darmo niczego nie sprzedaje. Wszystko kosztuje. Nawet szklanka zimnej wody gdzie niegdzie kosztuje. Trzeba kupić, trzeba zapłacić jakąś cenę. Prawda? Zgadzacie się ze mną? Trzeba zapłacić jakąś cenę. Czy przypominacie sobie, jak to Elizeusz szli z Eliaszem? Szli z Eliaszem i nagle Elizeusz zwraca się do Eliasza, Eliasz, zwraca się do Elizeusza, proś mnie o co chcesz, a dam ci, a stanie ci się. Elizeusz odpowiada, Panie, aby miał dwójnasób więcej Twego ducha, więcej ducha niż Ty. A więc, abym głębiej prowadził głębsze duchowe życie, więcej z Jego obecności w moim życiu. Eliasz odpowiada, trudnej rzeczy żądasz. Ale chciałoby się tu wstawić, ale jeśli zapłacisz cenę, stanie ci się. Eliasz odpowiada, ale jeśli mnie ujrzysz, to też jest cena koncentracji, cena dołożenia starania, aby nie spuścić choćby na chwilę oczu swoich, aby się nie zapatrzyć lewo i prawo, ale cały czas być na nim skupiony. To jest cena. To jest cena, którą płacił Elizeusz. A gdy zapłacił tę cenę, stało się. My, protestanci, wyobrażamy sobie, że czy się leży, czy się nie leży, czy się stoi, 2000 się należy. Że wszystko mamy darmo, z łaski. To nie jest prawda. Co za darmo, to za darmo. Ale za co trzeba zapłacić cenę? Za to trzeba zapłacić cenę. W przeciwnym wypadku mamy tendencję do spłycania, do płytkości. Jeśli nie chcemy zapłacić ceny, spłycamy nasze chrześcijaństwo. Uważamy, że ach, czy się pomodliłem dzisiaj, czy nie, to wszystko jedno. To nie ma znaczenia. Nie. Za to, aby być pełnym oliwy, trzeba zapłacić cenę. Zapytacie mnie być może, pastorze, powiedz, o jakiej cenie mówisz? Jaką cenę masz na myśli? Czas mi nie pozwala, może kiedyś Bóg da, że do tego tematu wrócimy. Ale cena jest, że tak powiem, wielostronna. To nie jest jakaś tylko jeden grosz. To nie jest tylko jedna cena. Powiedziałbym, że tych cen, które mamy zapłacić za głębokość oliwy naszej społeczności z Bogiem poprzez Ducha Świętego, że ta cena jest wielowymiarowa. Ja może tylko wspomnę o niektórych z nich. Z całą pewnością cena, jaką trzeba zapłacić za oliwę, za wypełnianie się życia naszego oliwą, głębią społeczności z Bogiem, to jest cena modlitwy. Cena, jaką jest modlitwa. Zanim uczniowie zostali napełnieni oliwą, w Dzień Zielonych Świąt, Biblia podkreśla, byli zebrani na modlitwie. Kto? Maria, Matka Pana Jezusa i Piotr, i Jan i Jakub. Modlitwa. To nie paciorek odmawiany rano czy wieczorem, ale to ta intymna, głęboka, wewnętrzna społeczność z Bogiem. To rozmawianie z Bogiem, a może inaczej, to pozwalanie Bogu, aby więcej mówił do mnie niż ja do Niego. Bo modlitwa to nie jednokierunkowy telefon. Modlitwa to głęboka społeczność z Bogiem, to otwieranie się na Boga, a więc modlitwa. Co jeszcze? Niewątpliwie ceną jest także jedność. Jedność jest także ceną. Jeśli chcemy być pełni, musimy zapłacić tę cenę. Bo okazuje się, Psalm 133 powiada, że tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, tam Pan daje swoje błogosławieństwo. Zgadza się? Rozproszeni uczniowie musieli być najpierw zebrani, aby być napełnieni. Da Bóg, że będziemy ten temat poruszać. Musiał pójść Pan Jezus, zawrócić tych dwóch idących samopas do Emaus i powiedzieć, wracajcie. Musiał Pan Jezus pójść i przyprowadzić z zrezygnowanego Piotra, który poszedł, aby ryby łowić. Wracaj. I tak po kolei. A Paweł powiada w pierwszym liście, jak w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, że 12 się ukazał, aby ich zawrócić, że 500 braciom się ukazał, że Tomaszowi się ukazał i wszystkich ich zawracał. I jak gdyby, jak kokosz zgromadza kurczęta, tak on ich gromadził. Po co? Aby móc ich napełnić. Gdyby nie byli tam zgromadzeni w wieczerniku, nie byliby napełnieni. Tylu, ilu ich tam było w jedności ducha, tylu zostało napełnionych. Cena jedności. A cóż, gdybyśmy powiedzieli o cenie pokory, jaką jest pokora? Oliwa nie gromadzi się na szczytach, spływa z tych szczytów i to bardzo szybko. Ale jeśli spotyka na dolinę, a ta jest symbolem pokory, uniżenia, wypełnia ją. Woda wypełnia ją. Duma, pycha, zarozumiałość sprawia, że to spływa, spływa jak woda po kaczce. Pokora. Nasz Pan jest nazwany mężem pomazanym. Mesjaszem. Słowo Mesjasz oznacza namaszczony. A cóż o nim możemy czytać, że był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi? Tych cen okazuje się jest trochę więcej. Czas, jeśli Pan mi go da, kiedyś jeszcze da nam Pan czas, będziemy te ceny poszczególne oddzielnie omawiać. Dziś raczej zakończmy pytaniem skierowanym do naszych sumień, skierowanym do naszego serca. Jak myślisz? Co mówi ci twoje sumienie? Co podpowiada ci twoje serce, że oto w tym momencie, w tej oto chwili, albo za chwilę, Pan nasz przyjdzie. Pan nasz przyjdzie. Przyjdę i wezmę was, powiedział Jezus do uczniów. Pan nasz przyjdzie. W gronie których panien znajdziesz się ty, o człowiecze? W gronie panien rozsądnych, które głęboko kopią, które szukają społeczności z Bogiem, które pozwalają, aby Bóg napełniał i napełniał ich swoją obecnością? Czy też tak płytkie to chrześcijaństwo? Taka płycizna, mielizna. A więc jak patrzysz na siebie? Jak postrzegasz siebie? Wiecie, jestem Bogu wdzięczny, że już za jednym ważnym wydarzeniem, jakim była Golgota, jesteśmy, ale że jeszcze ciągle jesteśmy przed tym, bo ciągle jeszcze możemy nasze serca przywieźć do opamiętania, pokuty i mądrości. I niech Bóg nam w tym da łaskę. Halleluja. Halleluja. Niech będzie zwiastowane to, co się wykonało, dopóki nie przyjdę. Krzyż jest faktem historycznym. Krew Chrystusa Jezusa gładzi wszelki grzech. Obfitość Bożej łaski może spływać dzisiaj z krzyża i na ciebie, wypełniać. Im bardziej się otworzysz, im większa będzie twoja potrzeba, tym więcej Boża łaska wypełniać będzie twoje życie. Aż przyjdzie. A gdy przyjdziesz, będziesz mógł być zabrany. Halleluja. Pochylmy nasze głowy do modlitwy skupienia się przed obliczem Boga. O Panie. A moje pytanie kończące zwiastowanie jest następujące. Jak postrzegasz dzisiaj swoje życie? Czy możesz stanąć w takim stanie, jak jesteś? Twarzą w twarz na sądzie, który czeka całą ludzkość i tych wielkich, i tych małych, i będą zgromadzone przedeń wszystkie narody, powiedział Jezus. Czy jesteś gotów stanąć dzisiaj przed Nim w takim stanie, w jakim jesteś? Czy też, gdyby Chrystus teraz przyszedł, będziesz jak ta nierozsądna, głupia panna i pozostaniesz z całym swoim zewnętrznym, z tym blichtem zewnętrznym, z tym, co na zewnątrz, ale wewnątrz to jest wszystko puste, suche. Tam nie ma tej głębi Bożej. Będzie za późno, gdy Chrystus przyjdzie, aby kupować oliwę. Teraz jest czas, abyśmy się przygotowali na Jego przyjście. Jak postrzegasz swoje życie dzisiaj, w przededniu przyjścia Pana Jezusa? Wobec wydarzających się znaków terroryzmu, huraganów, trzęsień ziemi, zamieszania politycznego, obrzucania się błotem nawzajem. Jak postrzegasz swoje życie? Jesteś gotowy na przyjście Pana Jezusa? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to znaczy, że wątpliwa jest twoja gotowość. A zatem, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, musisz zabiegać o pełnię społeczności z Bogiem, aby wątpliwości zostały odsunięte, abyś miał społeczność z Bogiem i mógł powiedzieć tak jak Paweł: dla mnie życiem jest Chrystus. Nawet gdyby mi trzeba było odejść, to tylko korzyść, bo już będę mógł być z Nim. To nie jest fanatyzm. To są realia prawdziwej, głębokiej wiary wynikającej ze społeczności z Bogiem. Jeśli ci tego brakuje, człowieku, dzisiaj zechciej się modlić. Chciej się modlić. Chciej prosić Boga. Chciej wołać do Boga. A jeśli chcesz wołać dzisiaj do Boga, modlić się, podnieś swoją rękę do góry. Będę się o ciebie modlił, będziemy się o ciebie modlić. Widzisz, wszyscy siedzą z pochylonymi głowami, nie będziesz postrzegany, jedynie Bóg cię będzie widział. Nie będziesz widziany, jedynie Bóg cię będzie widział. Bóg i tak widzi stan twojego serca. Więc chciej dzisiaj być uczciwym, odpowiedzialnym. Obyś nie był zaliczony do szeregu głupich pań, nierozsądnych, ale do tych mądrych, które nabyły oliwę w naczynia swoje. Czekam. Jeśli podniesie się tutaj czyjaś ręka, będziemy potem na koniec nabożeństwa się o tę osobę modlić. Jeśli jeszcze są następne osoby. I młodzi, i starsi podnoszą ręce. Halleluja. Halleluja. Czy jeszcze ktoś? Jeśli jeszcze ktoś, bardzo proszę, bo będziemy już kończyć, czas biegnie nieubłaganie do przodu. Dziękuję bardzo. Już dłużej czekać nie będziemy. W tej chwili poproszę zbór, aby powstał i będziemy się modlić o te osoby. Kochani, ale to dane wszystko wy powinniście wołać do Pana. Panie, potrzebujemy oliwy. Panie, potrzebujemy Twojej pełni. Z Twojej pełni chcemy korzystać, bo Ty przecież przyszedłeś po to, abyśmy z Twojej pełni korzystać mogli. A więc módlmy się. Może ja brata Bogdana poproszę, aby wzniósł teraz modlitwę, a szczególnie, aby to modlitwa dotyczyła tych osób, które podniosły ręce do góry. A potem prowadzący zakończy nasze nabożeństwo.
Chciałbym prosić, aby te osoby, które podniosły swoje ręce, abyście pomodlili się modlitwą, którą teraz wyrażę przed Bożym obliczem. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci, że 2000 lat temu posłałeś swego Syna na ten świat. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przyszedłeś nie po to, aby zbierać chwały, uwielbienia, ale przyszedłeś po to, aby złożyć swoje życie za każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, że był dzień w moim życiu, kiedy mogłem zobaczyć krzyż, Twój krzyż. Dziękuję Ci, że mogłem pochylić swoją głowę, otworzyć swoje serce i przyjąć. I dzisiaj, Panie, modlę się o te osoby, które podniosły ręce. I proszę Ciebie, abyś ich dotykał. Aby Twoja święta krew oczyściła ich. Aby ich otwarte serca zostały napełnione Twoim pokojem, Twoją radością, Twoją miłością. Abyś, tak jak mówi Boże Słowo, aby stare przeminęło, aby oto stało się wszystko nowym. Boże Wszechmogący, ja Ci dziękuję, że Ty dałeś człowiekowi możliwość rozpoczęcia życia na nowo wraz z Tobą, społeczności z Tobą. I dzisiaj błogosławimy te osoby. I dzisiaj jako zbór, Panie, wyciągamy nasze ręce i prosimy, aby Twój Święty Duch ich napełnił, aby Twoja łaska ich wypełniła, aby Twoja łaska otoczyła ich serca, ich duszę, ich ciało, aby byli błogosławieni, począwszy od dzisiejszego dnia. Panie, wielbimy Ciebie i wywyższamy. I dziękujemy Ci za to, że cały czas i dzisiaj jest dobry czas, aby przyjść do Ciebie. Jest dobry czas, aby skorzystać z Twojej łaski. Halleluja. Dziękuję Ci, że dotykałeś się dzisiaj tak wielu osób. Dziękuję Ci, że wzbudziłeś w nich pragnienie zmiany życia, odwrócenia się od dotychczasowego życia. Daj moc. Daj łaskę, aby mogli stać się nowymi stworzeniami. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, że jest dzień przed nami, kiedy Ty przyjdziesz. I Panie, chcemy jak te mądre panny być gotowymi. Pragnę, aby mój zapas oliwy był wystarczający. Abym nie musiał drżeć, że mój płomień przygasa. Dlatego, Boże, też modlę się o cały zbór, abyś teraz nas napełnił swoim świętym duchem. Wołamy dziś do Ciebie w imieniu Jezusa i prosimy, abyś nas napełnił. Abyś napełnił nas świeżym powiewem, świeżą mocą, świeżym pomazaniem. Abyśmy byli gorliwi, abyśmy byli otwarci na Twoje słowo. Abyśmy byli otwarci na Twoje prowadzenie, Boże Wszechmogący. Weź sobie chwałę i uwielbienie z naszych serc i z naszego codziennego życia. Hallelujah.